i Lubuskie Forum Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam Państwa w obydwu naszych studiach. Studio w Gorzowie, poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam Państwa.
I Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Teraz studio w Zielonej Górze, Nowoczesna, Aleksandra Mrozek.
Dzień dobry.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Artur Grodz, Kukiz 15.
Jak zwykle na końcu, dziękuję. Dzień dobry.
Ale nie ma w tym żadnej,
ale najwyraźniej,
nie ma w
ale
tym najwyraźniej, żadnej złośliwości, proszę
ostatni tego tak nie traktować.
Zaczynam od tego, co powiedział szef izraelskiego MSZ, który w swojej wypowiedzi użył sformułowań, teraz zacytuję je: Polacy wessali antysemityzm z mlekiem matki oraz wielu Polaków współpracowało z nazistami. Ta wypowiedź, jak Państwo doskonale wiecie, odbiła się szerokim echem, no właśnie niejako w geście solidarności. Nie doszło do spotkania krajów Grupy Wyszehradzkiej, które było właśnie tam zaplanowane, w Izraelu. Naczelny rabin Polski powiedział po tej wypowiedzi izraelskiego ministra, że stawianie zarzutów wszystkim Polakom znieważa sprawiedliwych i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią, a oliwy do ognia dolał sam minister, bo stwierdził, że nie przeprosi i nie żałuje swojej wypowiedzi i tyle w tym temacie. Czy Państwa zdaniem mamy tutaj w tej chwili do czynienia z najpoważniejszym kryzysem w historii wzajemnych kontaktów polsko-izraelskich? A przede wszystkim, jak Państwo oceniacie reakcję polskiej dyplomacji premiera Morawieckiego na tę wypowiedź izraelskiego ministra? Krystyna Sibińska, pani poseł, proszę, Platforma Obywatelska.
No, kryzys mamy i to kryzys, musimy sięgnąć do praprzyczyny, bo ta praprzyczyna to jest nieszczęsna ustawa o IPN-ie wprowadzana w ubiegłym roku w pośpiechu, bez szczególnej wrażliwości. Później wysyłanie do Izraela polskich polityków po to, żeby napisali ustawę, która miałaby naprawić to, co zostało zepsute, i później w ciągu 3 godzin w Sejmie przeprocedowanie tej ustawy po to, żeby wydać wspólne oświadczenie premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu. No, to pokazuje właśnie, że otworzyliśmy puszkę Pandory i teraz ponosimy tego konsekwencje niestety. Daliśmy się, że tak powiem, wrobić w organizację konferencji, na której zaproszeni goście przyjeżdżają i obrażają Polaków. I to niestety jest ta polityka zagraniczna, uprawianie polityki zagranicznej w kiepskim wydaniu rządu PiS-u. Ja przypomnę takie sytuacje, że wtedy, kiedy rzekomo byliśmy na kolanach, to po nieszczęsnej wypowiedzi prezydenta Obamy doprowadziliśmy do tego, żeby on przeprosił. Natomiast dzisiaj wstaliśmy podobno z kolan i mamy takie właśnie obrazki, jak mamy. No niestety jest to kompletna klęska polityki zagranicznej, a jak gdyby po tych wypowiedziach, po tej konferencji jeszcze mamy taki obrazek, że nasi podobno sojusznicy z Grupy Wyszehradzkiej jadą do Izraela pomimo apelów naszego premiera, naszych polityków. Tam rozmawiają bez Polski, nie solidaryzując się z Polską, więc kompletna klapa polityki zagranicznej na całym froncie.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak by wynikało z tego, że emocje serwowane dzisiaj, czy próba wzniecenia emocji wokół tego ma związek ścisły z ustawą o IPN-ie i tym wszystkim, co się wydarzyło później. Ja uważam, że podnoszone są coraz częściej kwestie chyba odszkodowawcze. Znaczy, nie według tradycji prawa rzymskiego, czyli osoby ubiegają się o spadki, o należne ewentualnie mienie spadkowe i spadkobiercy uprawnionych, ale jakieś organizacje, stowarzyszenia, rząd różnymi kanałami izraelski wywiera presję międzynarodową, żeby Polacy jakieś swoje zobowiązania rzekomo mieli zapłacić. Tych zobowiązań Polska nie ma wobec ani państwa Izrael, ani w ogóle jakichkolwiek zgromadzeń ewentualnie żydowskich. Natomiast gdyby się ujawnili naturalni, prawdziwi spadkobiercy, to oni oczywiście na zasadach ogólnych, jeżeli będą obywatelami polskimi, uzyskają prawo do dziedziczenia. Jeżeli chodzi o tą wypowiedź haniebną, ona poniża, ale miała poniżyć. Takie było założenie tego kilkugodzinnego ministra spraw zagranicznych, wywołanego w rządzie Netanyahu. W trakcie kampanii wyborczej buta i arogancja, którą prezentuje pan minister, dowodzi tylko tego, że działa celowo, w sposób absolutnie przemyślany i nie liczący się z konsekwencjami na arenie międzynarodowej, szczególnie w relacjach polsko-izraelskich. Nie naruszą na pewno te zachowania relacji polsko-amerykańskich i już stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, wyraźnie wskazuje na to, że Izrael został przywołany do porządku, ale to jest tak, jak w kampanii wyborczej. Spróbujemy ewentualnie zlikwidować skutki tego złego, co się dzisiaj dzieje, po tym, jak osiągniemy swój cel wewnętrzny w Izraelu. Czesław, chciałbym, żeby tego celu nie osiągnął.
Czesław Fiedorowicz, teraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
Nie wypiłem z mlekiem matki antysemityzmu, chociaż oczywiście w tonie żyjącej mojej mamy pobrzmiewa ton antysemicki. Ja jestem pod wrażeniem wielkości narodu żydowskiego, najsilniejszej wspólnoty światowej. Natomiast w każdym narodzie są głupi politycy i ten minister spraw zagranicznych to głupi polityk, który używa głupiego języka skierowanego do swoich wyborców. W każdym kraju, w tym i w Polsce, przypominam sobie, jak pan minister Bartosz Kownacki widelec wbił w oko Francji. W zasadzie też nie przeprosił. Myślę, że bardzo wielu polskich polityków prawie codziennie obraża Angelę Merkel, a jest to skierowane do swoich wyborców i nie przeprasza za to Niemiec. Wydaje się, że jeśli prezydent Duda i premier Morawiecki mówią o swojej sile międzynarodowej, to powinni jednym telefonem uzyskać oczywiste przeprosiny premiera Netanyahu i ministra spraw zagranicznych. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że z nimi się nikt w świecie nie liczy. I to jeszcze po bardzo kontrowersyjnej konferencji, która miała być wielkim otwarciem na cały świat roli Polski. Wydaje mi się, że jednak, i o tym mówiła pani poseł Sibińska, kompromitacja została pogłębiona. Nie chciałbym, byśmy z tego powodu wytaczali armaty przeciwko narodowi żydowskiemu, a tak się dzieje w dzisiejszym przekazie medialnym, publicznym. Bo rzeczywiście właśnie chyba trafiają przedstawiciele Izraela na taką konieczność przeprowadzenia rzeczywistej lekcji historii o naszych wzajemnych relacjach. Świętujemy jeszcze to stulecie polskiej niepodległości, ale dopiero w 1931 roku Polska przyjęła prawodawstwo zakazujące szykanowania Żydów, Polaków pochodzenia żydowskiego, Polaków, obywateli Polski pochodzenia żydowskiego. Niestety wszystkim politykom jednak w jakiejś mierze to się zdarzało. Nawet premier Witos był dosyć ostry w swoich nacjonalistycznych postawach. Myślę, że musimy pamiętać o tym, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie Polska, rząd Prawa i Sprawiedliwości, tą złą ustawą IPN-ie wzbudził takie oto demony przeszłości, próbujące pokazać krystaliczność narodu polskiego. My, Polacy, mamy w sobie dużo dumu i przyzwoitości, ale w naszym narodzie i w historii Polski było wystarczająco dużo czarnych owiec i złych faktów, by o nich mówić, nie eliminując ich. Przestrzegam i mam obawy o to, że natychmiast za chwilę będziemy pokazywali, że Polacy byli jedynymi obrońcami Żydów w Polsce. W Polsce, w której mieszkało w Europie najwięcej Żydów, którzy byli Polakami, chcieli być Polakami w wielu miastach, nawet 20% to byli ludzie pochodzenia żydowskiego. W związku z tym każda postawa humanitarna w czasie wojny, pomocy sąsiadowi, który był Żydem, ale był Polakiem, jest oczywistością, przejawem człowieczeństwa. Nie róbmy z siebie bohaterów, aczkolwiek oczywiście jeśli, i na koniec chciałbym coś poradzić, to polska polityka międzynarodowa ma być mierzona tym, byśmy umieli w sposób oczywisty zareagować na te fakty, skoro wypominaliśmy poprzednikom, że oni nie potrafili odpowiednio skutecznie rugować tego rodzaju zachowań międzynarodowych. Właśnie to jest przejaw kompletnie nieskutecznej polityki międzynarodowej obecnego rządu, a nie Rzeczypospolitej Polskiej.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna teraz.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli rząd na to pytanie sobie nie odpowiedział, po co organizowaliśmy tę konferencję? Czemu ona miała służyć? Jaki interes był w tym Polski? Jeżeli nie postawiliśmy sobie tego pytania, no to osiągnęliśmy taki cel, jaki jest, czyli zaproszeni goście zachowali się w naszym domu tak, jak zachowali, obrazili, mało tego, zadeklarowali, że w żaden sposób nie przeproszą. W związku z tym świadczy to o tym, jak bardzo nie traktują gospodarza tej konferencji, nie traktują poważnie liderów partii rządzącej, ani prezydenta, ani premiera. Pokazali, że nasza dyplomacja jest dyplomacją ogromnie nieporadną na arenie międzynarodowej. Podejmuje się organizacji wydarzenia, nie wiedząc, po co to robi. Tak naprawdę mogliśmy mieć inną rolę, będąc w tym miejscu Europy, a nie taką, jaką nam przypisano. Jest mi zwyczajnie i wstyd, i żal, że jesteśmy nieporadni na tej międzynarodowej scenie. Nasza dyplomacja za każdym ruchem, który wykonuje w sposób go tak niezgrabny, że ośmiesza nas jako państwo. Żałuję tego, że Prawo i Sprawiedliwość trzeci rok będąc na scenie międzynarodowej, w żaden sposób się nie ogarnęło i niestety psuje nasz wizerunek.
Artur Gross.
Chciałbym się odnieść.
Kukiz 15, proszę.
To za chwilę, jeśli pan pozwoli. Otóż,
proszę, oczywiście.
Pytanie pana redaktora brzmiało mniej więcej w ten oto sposób. Czy premier Morawiecki odpowiednio zareagował na sytuację, która się zdarzyła po tych haniebnych słowach? Nie tylko tego pseudodyplomaty Kaca, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, ale również Netanyahu. Otóż uważam, że tak i chciałbym rozwinąć wątek na tych trzech płaszczyznach w zasadzie, o których powinniśmy dzisiaj rozmawiać w kontekście tego kryzysu. Mianowicie to jest płaszczyzna polityczna, historyczna, ale również finansowa, o czym wcześniej wspomniał bodajże pan Surmacz. Prawda jest taka, że ja głęboko nie wierzę w wytłumaczenia Benjamina Netanyahu, że nie użył tych słów, bo przez 15-16 lat byłem producentem, kierownikiem produkcji, wydawcą oraz dziennikarzem i wiem, że z doświadczenia wiem, że dziennikarze jadący, zwłaszcza ci prasowi, jadący na wywiady, zawsze używają dyktafonów, zwłaszcza w tak ważnej dyskusji z tak ważnym politykiem, jakim jest Netanyahu. I śmiem twierdzić, że ta kobieta nie wyssała, mówię o dziennikarce, nie pamiętam jak ta gazeta, nieistotne, nie wyssała tych słów post-Jeruzalem, tak. Nie wyssała z palca tych słów, ona ewidentnie zacytowała słowa, które wypowiedział wcześniej Netanyahu. Przypomnijmy, że wracając na pokładzie samolotu, ktoś zapytał się tego polityka, czy podtrzymuje swoje słowa. Oczywiście powiedział tak, podtrzymuje to, co zostało napisane, prawdopodobnie zostało wypowiedziane. Dopiero prawdopodobnie pod wpływem telefonu z Białego Domu zmienił zdanie w tym temacie, przerzucając ciężar na nowo wybranego ministra spraw zagranicznych, który powiedział coś bardzo haniebnego i uważam, że polski rząd jak najszybciej względem tego człowieka powinien podjąć odpowiednie kroki, mianowicie dożywotnio zafundować mu persona non grata, jeśli chodzi o Polskę. Znaczy, bądźmy stanowczy, bądźmy konsekwentni, nie mam w ogóle możliwości na tego typu słowa, jeśli chodzi o Polskę. Druga sprawa, płynnie przechodząc, to jest kwestia historii. Miejmy na uwadze to, że ja mam znajomych, którzy prowadzą swoje dzieci do niemieckich szkół I w tych oto szkołach dzisiaj nie mówi się o tym, że to Niemcy spowodowali wybuch II wojny światowej i są odpowiedzialni za Holokaust, tylko naziści. Jakby byli to ludzie, którzy wylądowali nie wiadomo skąd na ziemiach niemieckich i oto przez 5 lat tworzyli fabryki śmierci. Do tej pory też nie wspominamy o tym, że cały Zachód praktycznie ignorował przez lata II wojny światowej informacje dotyczące Holokaustu, istnienia obozów, zagłady i tak dalej, i tak dalej. Więc można by rzec jednoznacznie, że oto alianci, również Amerykanie, są współwinni zaniechania pewnych kwestii związanych z obroną Żydów w trakcie II wojny światowej. I oto, płynnie przechodząc do ostatniej kwestii, mianowicie kwestii finansów, mamy XXI wiek, ponad 80 lat po tych tragicznych wydarzeniach, i jesteśmy jedynym krajem, który jest obciążany za Holokaust. Obawiam się, że moje dzieci, moje wnuki za 100 lat będą to w takiej sytuacji geopolitycznej, że będą oskarżani o to, że rozpoczęli II wojnę światową, ich dziadkowie, pradziadkowie, tudzież są odpowiedzialni za zagładę i milionów Żydów. Nie ma na to absolutnie zgody. Czas prostować politykę historyczną. Naród, który nie potrafi zadbać o politykę historyczną, jest praktycznie narodem zerowym, wyjałowionym i pozbawionym własnej tożsamości na następnych kilkadziesiąt, mam wrażenie, trudnych lat.
I jeszcze Leszek Gajda, porozumienie w tym temacie.
Ja akurat co do postawy rządu, to określam ją jako bardzo właściwą i odpowiednią. Premier od razu na reakcję ministra Kacza ogłosił, że nie będzie uczestniczył w konferencji V4. Jest, jak gdyby od razu poszło to do mediów również zachodnich, że nie zgadzamy się z tego typu oskarżeniami ze strony ministra Izraela. I to trzeba naprawdę mocno zaznaczyć, że to nie tylko właśnie te oskarżenia płyną od strony Izraela, ale również od innych państw. I my musimy rzeczywiście stworzyć odpowiednie mechanizmy, które zaczną jak gdyby przedzierać się przez tą opinię publiczną na Zachodzie, tak żebyśmy mogli tą prawdę historyczną przekazywać, żeby później rzeczywiście z czasem nie powstała już ta narracja, że Polacy uczestniczyli, czy wręcz wspomagali Holokaust w czasie II wojny światowej. I tutaj jest bardzo duża rola państwa, żeby rzeczywiście zwiększyć spore nakłady na tą prawdę historyczną, na odpowiednie publikacje, stworzyć odpowiednie instytucje i osoby, które w imieniu Rzeczpospolitej będą przedstawiały fakty, ale również właśnie na Zachodzie, na uczelniach zachodnich, żeby nie było takiej sytuacji, jak mieliśmy ostatnio w Paryżu, że profesor Grabowski, profesor zaznaczam, wręcz oskarża Polaków o to, że nic nie zrobili, żeby ratować Żydów. No to jest karygodne, bo to jest zakłamywanie historii, i to historii przez profesora. No to jeżeli mamy takie osoby, które wręcz na Zachodzie, i to są Polacy, na Zachodzie określają i zaznaczają, że Polacy uczestniczyli w Holokauście, no to naprawdę trzeba w końcu ukrócić te działania tych osób i wytypować odpowiednie instytucje i odpowiednie środki na to, żebyśmy rzeczywiście jako naród polski mogli iść z głową do góry, bo naprawdę my jako Polacy najbardziej ucierpieliśmy w czasie II wojny światowej. Naprawdę najwięcej pomagaliśmy narodowi żydowskiemu. To właśnie Polacy, mimo tego, że narażali własne życie, ale nie tylko własne życie, ale życie rodzin, pomagali i ratowali Żydów. A teraz jesteśmy oskarżani o to, że działaliśmy na niekorzyść.
Chciałbym zmienić ten temat, ale...
Panie redaktorze, jeśli można, dobrze? Jeszcze jedno słowo. Otóż,
ale bardzo proszę króciutko, bo chciałem temat
zmienić. Przypomnijmy sobie jeszcze słowa, zacytowane słowa przez dziennikarkę Benjamina Netanyahu. Otóż to jest jakaś retoryka, konstrukcja retoryki, która jest zupełnie dla mnie niezrozumiała. A też mówi o tym, że oto Polacy kolaborowali z systemem nazistowskim, systemem, czyli nie mówi się o Niemcach jako zbrodniarzach, tylko już jest jakiś twór w postaci systemu nazistowskiego.
Ale mieliśmy brunatną policję, ale oczywiście Hitler był Austriakiem, Mussolini nie był Niemcem, także naziści to nie tylko Niemcy.
Owszem, ale ponad 10% populacji w latach 35-45
tak, szerszy problem było, nazizmu, nie
było,
tylko Niemcy.
Było członkami NSDAP, a NSDAP w 1939...
Rumunia, Węgry,
a NSDAP, panie pośle, w 1939 miało ponad 40% poparcia na terenie Niemiec. Więc tak, nie mówmy o tym, że to jakiś system nazistowski, a tutaj się mówi o Polakach. W takim razie, jeszcze żeby króciutko była równowaga, to proszę w takim razie powiedzieć, że z systemem nazistowskim kolaborowali szmalcownicy.
I króciutko, Marek Surmaczy zmienia.
Proszę Państwa, ja zacytuję wypowiedź Lecha Kaczyńskiego do izraelskiej minister Julii Tamir. To była oficjalna wypowiedź prezydenta, w której powiedział tak: rozumiem ogromną potrzebę wyparcia ze zbiorowej świadomości pamięci o tym, co się wydarzyło, ale w końcu wybaczyliście Niemcom. Wybaczyliście im, ponieważ mieli pieniądze, by zrekompensować wasz ból. My byliśmy biedni. Żyjąc pod sowieckim butem, nie mogliśmy nic wam zaoferować, a wy cynicznie skierowaliście ogień oskarżeń na Polskę. Wysyłacie dzisiaj swoich uczniów do Polski, chodzą po naszych ulicach, machają izraelskimi flagami, zioną nienawiścią i strachem. Patrzą na nas, jakby zobaczyli diabła, a potem udają się do Berlina, aby tam się bawić. I oni są szczęśliwi w Berlinie.
Dokładnie.
Siedzą w kawiarniach niedaleko siedziby Gestapo i czują się komfortowo. W Niemczech widzą kulturę i sztukę. U nas widzą tylko martwe ciała. To wy piszecie historię na nowo.
Teraz zmieniamy temat.
Pozostawię te słowa bez komentarza.
Wprowadzona została ustawa o IPN-ie.
Pozostawię te słowa bez komentarza.
Proponuję skorzystać wobec tego.
I zamykam ten temat,
szanowni
państwo.
Jeśli rząd się czuje tak mocny, to po prostu może skorzystać z ustawy, którą sam stworzył i ścigać tych, którzy się źle wypowiadają o Polsce. Bo pozostało to stworzone.
Proponuję, teraz porozmawiajmy o kandydatach i listach do Parlamentu Europejskiego, bo w tym temacie wiemy coraz więcej. Z jednej strony wspólna lista Koalicji Europejskiej, do której przystępują kolejne ugrupowania obok Platformy Obywatelskiej. Dołączył do tej koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Zieloni, jest też Nowoczesna. Spekuluje się, że do koalicji przystąpi także PSL, Partia Teraz, a być może i Wiosna Roberta Biedronia. Z drugiej strony poznaliśmy listy do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości. Partia chce wysłać do Brukseli wielu czołowych polityków, w tym obecnych ministrów, Joachima Brudzińskiego, Annę Zalewską, Beatę Kempę. Na liście jest też była premier Beata Szydło. No, w ocenie komentatorów zapowiada się szalenie ciekawa konfrontacja wyborcza. I teraz do Państwa pytanie, jak oceniacie ruchy te przedwyborcze, zarówno jednej, jak i drugiej strony, z jakimi szansami, nadziejami idą do wyborów europejskich, i to zarówno Koalicja Europejska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Zaczynamy od Pani Poseł. Pani Poseł, Koalicja Europejska ma realną szansę przeciwstawić się wyborczo Prawo i Sprawiedliwości?
Oczywiście, że ma. Pokazują to już sondaże. Co prawda nie te publikowane w Radiu Zachód, które pokazuje sondaże.
Ale jeszcze nie ma tych sondaży.
No, ale w momencie, kiedy cała Polska publikowała sondaż, w którym Koalicja Obywatelska miała 38%, wy publikowaliście taki, w którym ta różnica była zupełnie odwrotna. Także to trochę rzetelności proponuję. Ma szansę. Pokazują to reakcje obywateli, pokazują to reakcje na... Zresztą takie było oczekiwanie wielu osób, którzy mówili: zjednoczcie się, bo tylko w jedności jest siła. I Platforma Obywatelska podjęła taki trud, żeby prowadzić rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami prodemokratycznymi. I tak się dzieje, że po kolei do koalicji przystępują kolejne ugrupowania. To daje dużą szansę, dużą nadzieję. I myślę, że efekt odczujemy 26 maja.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli chodzi o wybory europejskie, to Prawo i Sprawiedliwość pokazało oczywiście listę czołowych już kandydatów i nas interesuje tu lokalnie lista w okręgu wyborczym zachodniopomorskie, lubuskie. Jestem przekonany, że prowadzenie tego bloku kandydatów przez popularnego ministra Joachima Brudzińskiego z Czesławem Hocem, obecnym eurodeputowanym i dalej następnymi kandydatami, to będą pierwsi z pierwszych w lubuskim województwie, więc liczymy na wysokie poparcie. My idziemy dla konkretnego celu. My nie jesteśmy przeciwko czemuś, tylko jesteśmy za tym, żeby prawa suwerenne prawa Rzeczypospolitej i ich obywateli były szanowane. Absolutnie potępiamy wszelkie działania internacjonalizujące nasze problemy wewnętrzne w kraju. Jesteśmy przeciwko lewackim pomysłom na sprzedawanie suwerenności Polski.
Ale to przecież premier Szydło wyprowadziła u mnie flagę unijną ze wszystkich swoich gabinetów.
Proszę, poważnie, jak proszę.
Oczywiście, że tak. Wtedy, kiedy to by było potrzeba, wyprowadziła.
Jakie to ma znaczenie?
A teraz idzie do Unii.
To trzeba
troszeczkę, bo to jest pełna hipokryzja, tak?
Nie.
Jeśli tolerujecie to, że flagę unijną się nazywa szmatą, jeśli wyprowadzacie tę flagę unijną po to, żeby za chwilę wam się należy teraz po pieniądze unijne, żeby
to są barwy.
Czesław Federowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Struktura Parlamentu Europejskiego...
Ja przepraszam, Czesław, ty może więcej wiesz niż my wiemy, może pochwal się, bo śledzisz na pewno w tej chwili, wiesz,
jeszcze nie.
Krajową Radę i tak dalej, bo to byłby news.
Ja proponuję o tej wiedzy, żeby przekazać panu ministrowi Brudzińskiemu, że nie ma parlamentu Unii Europejskiej, tylko jest parlament
Polskie
europejski, a on się chwali na Twitterze, że się wybiera do parlamentu Unii Europejskiej.
Czesław Federowicz, proszę bardzo.
O właśnie, bo to ktoś miałby wrażenie, że zmieniłem głos. Rzeczywiście Parlament Europejski nie jest ani narodowy, ani polityczny, ale europejski. I chodzi o to, by w Parlamencie Europejskim było jak najwięcej polityków europejskich znających specyfikę każdego z państw członków Unii Europejskiej. I patrzę na to z pewną troską, bo pierwszą partią, która odkryła karty, jest Prawo i Sprawiedliwość. Zabolało mnie to, że dwóch pierwszych liderów jest zachodniopomorskiego Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzi nikogo w lubuskim. Byliśmy z Brudzińskim i z Surmaczem razem w jednym Sejmie. Uważam, że Surmacz był bardziej zaangażowany w sprawy europejskie niż Brudziński.
Podstęp wyczuwam, Czesław, jakiś podstęp?
Nie, to jest podstęp. To jest realna ocena, jak gdyby nie dostrzegłem żadnej aktywności Brudzińskiego w sprawach europejskich przez lata działalności politycznej. Pana posła Hoca nie widziałem w Zielonej Górze nigdy, a jest członkiem Parlamentu Europejskiego. I chciałbym, by do Parlamentu Europejskiego szli ludzie z odpowiednim doświadczeniem, z wiedzą europejską i z taką postawą, która gwarantuje wzmocnienie Unii Europejskiej w jej różnych barwach, problemach i potrzebach różnych społeczności. Mam świadomość, że dla nas ważna jest reprezentacja 54 obywateli Polski, ale każdy z nich, który znajdzie się w Parlamencie Europejskim, musi rozumieć specyfikę Irlandii, musi rozumieć specyfikę Finlandii, Malty, Cypru, ambicje Ukrainy, nowych państw Chorwacji, a zatem sądzę, że dlatego też ten pomysł tej szerszej reprezentacji mówi o tym, by poskromić swoje aspiracje polityczne na rzecz doboru takich ludzi, takich osób, którzy mogą do Parlamentu Europejskiego wnieść jak najwięcej, bo jego struktura po wyborach będzie miała trudny do dzisiaj zdeklarowania charakter, czy ta struktura podziału na partię ludową, liberalną, socjalistyczną i inne będzie miała, trochę jest traktowane europejsko za ścianę, gdzie Prawo i Sprawiedliwość siedzi tam w Parlamencie Europejskim, będzie nadal, czy też stanie się tutaj, okaże się, że ta struktura jest inna. Chciałbym bardzo, i trzymajmy kciuki za to, by wybrać do Parlamentu Europejskiego prawdziwych Europejczyków, ludzi, którzy potrafią argumentować, najlepiej w języku angielskim, to co jest rzeczywiście argumentem ważnym, bo jak nas widzą, tak nas słyszą. I wiem, bo sam działam w strukturach polsko-niemieckich, tej małej polityki, i to, że mówię po niemiecku, to znacznie ułatwia przekazywanie polskich argumentów. Kiedyś byłem z Markiem Surmaczem i Elą Rafalską na takiej debacie w Poddamie i pamiętasz, Marku, jak mocno potrafiliśmy bronić interesów polskich w Poddamie, bo tam trzeba być. Chciałbym i trzymam kciuki za to, by mieszkańcy województwa lubuskiego, bo o tym możemy mówić, wybrali do Parlamentu Europejskiego takich reprezentantów, którzy będą najbardziej potrafili być i polscy, i europejscy, i swoją klasą, postawą życiową mówić o tym, że jesteśmy z nich zadowoleni, bo duma to jest zbyt mocno, czy też nadużywane słowo.
A widzi pan Polskie Stronnictwo Ludowe na wspólnej liście Koalicji Europejskiej?
Ja byłem zwolennikiem wspólnej reprezentacji, nie dlatego, że chcę uciekać od autonomii Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe w Parlamencie Europejskim nie ma znaczenia. Znaczenie ma głos Andrzeja Grzyba, Jarosława Kalinowskiego, bo to są ludzie mający już doświadczenie, sprawdzeni, i rzeczywiście znam obu od wielu lat. Z Andrzejem Grzybem byłem dwie kadencje razem posłem i wiem, jak to był bardzo zaangażowany w sprawach europejskich poseł. Wybierajmy, patrzmy na to, który z posłów, który się wybiera dzisiaj do Parlamentu Europejskiego, co on zrobił przez czas posłowania w sprawach europejskich, jak często bywał za granicą, jak często podnosił sprawy europejskie, jak umiał patrzeć szerzej na sprawy europejskie, nie tylko przez pryzmat reprezentowania swojego zapchaj dziurka jakiegoś małego.
I teraz Nowoczesna. Aleksandra Mrozek. Zdaje się, że wczoraj Nowoczesna przystąpiła do właśnie wspólnej listy Koalicji Europejskiej.
Co do kandydatów, których już znamy, kandydatów startujących z list Prawa i Sprawiedliwości, to te nazwiska nie są zaskoczeniem. Postawiono na znane nazwiska. Dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości one nie będą podlegały ocenie i weryfikacji, tak jak na przykład dla mnie, gdzie kandydatką do Parlamentu Europejskiego jest minister Zalewska, która narozrabiała tutaj tak jak nikt dotychczas w oświacie. I żeby było śmieszniej, w tym czasie, kiedy w oświacie akurat jest ten gorący czas strajków zapowiadanych, egzaminów zewnętrznych, pani minister Zalewska wybiera się do Europarlamentu, zostawiając ten bałagan. Na dodatek rodzi się mnie pytanie. No, jest pan na pewno daleko od tematów oświatowych, stąd jest pan zdziwiony, szanowny
nie,
panie,
ale proszę mnie przerywać. Ja mam też rodzinę i mam uczniów w rodzinie.
Mam głos, dość cierpliwie słuchałam tutaj wszystkich przedmówców, więc proszę pozwolić mi skończyć. Jeżeli chodzi o panią minister Zalewską, pana ministra Brudzińskiego, panią Szydło i jeszcze innych kilku kandydatów do parlamentu, to zastanawiam się, jak pogodzą kampanię europarlamentarną z sprawowaniem funkcji, które pełnią. Czy to będzie czas urlopu bezpłatnego, czy to jeszcze większy chaos pogrążający określone obszary życia, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o oświatę. Natomiast co do Koalicji Europejskiej, do której przystąpiła Nowoczesna, to tutaj nawiązując do wypowiedzi pani poseł Sibińskiej, która stwierdziła, że Platforma Obywatelska podjęła się tego wielkiego wyzwania, to i owszem, myślę, że byłoby ono nieco mniejsze, gdyby nie incydent, delikatnie mówiąc, grudniowy. W związku z tym to przekonywanie poszczególnych koalicjantów byłoby bardziej proste. Ja bardzo głęboko wierzę, że po tych lekcjach, ale tu i też lekcji w Lubuskim, wyciągamy wnioski, które idą w tę stronę, że tworzymy szeroką koalicję na zasadzie podmiotowości partii, i to jest nasz cel. Myślę, że na listach do Europarlamentu z ramienia Koalicji Obywatelskiej będą osoby, które będą kojarzone bezpośrednio z proeuropejską postawą. Nikt z nas na tej liście nie pojawi się, kto pozwolił sobie bezcześcić flagę Unii Europejskiej i nas dyskryminować na międzynarodowej arenie europejskiej.
Artur Grot, teraz Kukiz 15.
I znowu prawie ostatni. Ja przypominam, że jesteśmy trzecią
ostatni siłą
polityczną.
Ostatni będą pierwszymi.
Dziękuję, ale z ust Platformy nie Nie oczekiwałem tego typu słów.
No czemu? No to przecież to nie jest kwestia kolejności wypowiedzi, ale treści wypowiedzi. To chyba nie ma znaczenia.
Dziękuję bardzo. Otóż, drodzy Państwo, w związku z tym, że Kukiz 15 akurat nie jest beneficjentem ani po jednej stronie koalicji, ani po drugiej stronie wypychania ludzi, którzy praktycznie trochę narozrabiali na arenie europejskiej, mówię tu o Beacie Szydło, albo nieudolnie sprawowali swoją władzę, mówię na przykład o ministrze Jurgielu, to ja się trochę pobawię w politologa i ocenię te dwie figury polityczne na naszej scenie politycznej w kontekście wyborów do Europarlamentu. Otóż wydaje mi się, tak jak powiedziałem, że tworzona duża koalicja, no czekamy wciąż na decyzję PSL-u, wydaje się, że tam jest walka na noże i być albo nie być Kosiniaka-Kamysza, jeżeli
może lepiej debata demokratyczna.
To tak, 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 tak. To już wiemy, że jest zasłona dymna w postaci tego, że PSL jest najbardziej demokratyczną partią polityczną.
Nie, to jest prawda. To jest po prostu prawda.
To się okaże dziś, ale wydaje się, że jest bardzo duża niechęć zaplecza politycznego PSL-u co do decyzji Kosiniaka-Kamysza. No ale mówię, to w ciągu kilku godzin się dowiemy o tym. Ale wracając do sedna, otóż wydaje mi się, że ta szeroka koalicja, do której wczoraj przystąpiła pani Lubnauer, czyli Nowoczesna, ma na celu trochę policzenie głosów przed wyborami parlamentarnymi w kraju. I w zasadzie nie chodzi to o to, o czym powiedział pan przewodniczący Fiodorowicz przed chwilą, żeby w zasadzie wystawić najbardziej odpowiedzialną, liczącą się i profesjonalną ekipę, tylko chodzi o to, żeby znowu...
Ale
wydaje mi się, że chodzi o to, żeby znowu wystawić najsilniejszych, te konie, że tak powiem brzydko, pociągowe, które pójdą galopem i też pokażą, jaka jest siła w chwili obecnej koalicji w kontekście wyborów parlamentarnych. Jeśli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, tam też wydaje mi się, że przyczyna, czy skutek jest absolutnie te podobny, ale wydaje mi się też, że wypychani są ludzie, którzy faktycznie do tej pory byli już na marginesie, gdzieś tam zostali odesłani w kąt przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mówię tu o Beacie Kempie, o Beacie Szydło. Obie te panie siedzą dzisiaj w KPRM-ie i w zasadzie mają fikcyjne stanowiska. Nie wiadomo, czym się zajmują. Wydaje mi się, że Beata Kempa dużo wiem, drogi panie, więc
może pan coś o Kukizie powie w ogóle o swoich osiągnięciach.
Otóż Beata Kempa w zasadzie to jest chyba największy laser, jeśli chodzi o ten rząd, bo w zasadzie nie wiadomo, czym się zajmuje. Jeździ sobie po świecie. Proszę mi nie przerywać, szanowny panie. Będzie pan miał głos, będzie mógł pan się wypowiedzieć. Poprzez niejakiego pana Jurgiela, który praktycznie rozwalił polskie rolnictwo, rozwalił dwie stajnie. W zasadzie nie mamy o czym mówić, jeśli chodzi o...
Ale on powiedział, że on nie jest taki bardzo fachowy.
Niech pan o sobie coś powie. Kim pan jest właściwie?
Te wycieczki personalne możemy sobie wyjaśnić, jak się spotkamy.
O swoim ugrupowaniu.
Więc proszę mnie w ten sposób nie atakować, bo to jest nieuczciwe i nie po dżentelmeńsku pan się zachowuje.
Pan mówi o zasadach dżentelmeńskich? Co pan o kobietę przed chwilą mówił?
Powiedziałem o tym, że panowie, to są najwięksi leserzy, jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie, którzy objęli teraz stanowiska fikcyjne i tak dalej. Trochę mnie dziwi kwestia Joachima Brudzińskiego, bo akurat w pewnych kwestiach oceniam jego pracę pozytywnie. Aczkolwiek nie jest w stanie rozwiązać do tej pory problemu kadrowego, jeśli chodzi o policję, ale myślę, że ten problem po prostu narastał i jest tak ciężki, że w jednej kadencji się go nie rozwiąże. I tak wyglądają wybory do Europarlamentu. Tu nie ma mowy o żadnych fachowcach, nie ma mowy o pragmatycznym podejściu do kwestii Unii Europejskiej i rozwiązywania problemów, o czym powiedział wcześniej pan przewodniczący Fiodorowicz. Tu jest walka wprost o liczenie głosów i liczenie się tak naprawdę przed wyborami do polskiego parlamentu. Dziękuję.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Ale tutaj akurat pan tak określił każdego indywidualnie i przedstawił, jakie są działania, no ale partia, celem partii jest zdobycie władzy. I akurat w tym kierunku no, wszystkie ugrupowania, również Kukiz, dążą. Także dziwi mnie, że akurat no, w ten sposób pan mówi, że akurat te osoby są dedykowane. Co do właśnie tych wszystkich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. To jest rzeczywiście PiS, Zjednoczona Prawica ma już wytypowanych część swoich kandydatów. Jako pierwsi przedstawiliśmy ich opinii publicznej. Również z mojego ugrupowania, z Porozumienia, między innymi jest pan marszałek Bielan, który będzie też kandydatem Zjednoczonej Prawicy. Są to właściwe osoby. Są to osoby, które idą do parlamentu.
Będzie startował do Parlamentu Europejskiego idąc, Zjednoczona Prawica?
Przepraszam.
A powiedział pan jakieś nowe ugrupowanie, które będzie startowało do Parlamentu Europejskiego? Zjednoczona Prawica?
PiS jako Zjednoczona Prawica. To wcześniej wspomniałem.
No nie ma takiego ugrupowania Zjednoczona Prawica.
Jest PiS.
Jest klub Prawa i Sprawiedliwości jest w Sejmie. Klub...
Nie, no ale to nie używajmy pojęcia ugrupowania, które nie istnieje na polskiej scenie.
Dobrze. To w takim razie będę mówił jako Prawo i Sprawiedliwość.
O, dziękuję.
Poprawię się. I teraz Prawo i Sprawiedliwość dedykuje swoich kandydatów, typuje osoby, które chcą działać w interesie Polski. Bo tutaj padały równe porównania i między innymi o tej integralności, proeuropejskości, ale zaznaczmy, dlaczego my wybieramy przedstawicieli Polski. Po to, żeby reprezentowali Polskę w Unii Europejskiej, nie odwrotnie. Także to jest zasadnicze przesłanie i działanie tych osób i temu właśnie są typowane osoby z Prawa i Sprawiedliwości oraz z Porozumienia, żeby działać w interesie i dla Polski.
Już byśmy kończyli, gdyby nie informacja, którą podała właśnie Polska Agencja Prasowa. Podała ją po tym, co dzieje się na konwencji w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział 500, rodzina 500+, na pierwsze dziecko od 1 lipca. Króciutkie komentarze, bo mamy kilka chwil.
No ja się zastanawiam, co jeszcze dostaniemy. Co jeszcze dostaniemy jako społeczeństwo? Według mnie to 500+ już się przejadło i Prawo i Sprawiedliwość co najmniej powinno 1500 zaproponować na pierwsze dziecko, 3000 do każdej emerytury, którą wypłacamy, 2000 co najmniej miesięcznie na wydatki związane z opieką zdrowotną, bo musimy króciutko, niestety jeszcze płacić. W związku z tym ta oferta jest tak uboga PiSu, że mnie zaskoczyła.
Pani poseł Krystyna
Szyńska. Jak w momencie, kiedy zgłaszaliśmy poprawkę do tego programu, właśnie taką, żeby 500+ było, dotyczyło każdego dziecka, bo przypomnę, połowa dzieci z tego programu jest wyeliminowana. W związku z tym wtedy ta poprawka została odrzucona. I no teraz traktuję to jako szalupę ratunkową, bo wszystko się sypie. Nawet wieże się posypały, te dwie wielkie wieże, za przyczyną tego, że została odsłonięta cała nikczemność działań PiSu i pana prezesa Kaczyńskiego, no to wrzuca się taką szalupę ratunkową pod tytułem damy wam kolejne pieniądze i głosujcie na nas, bo będzie fantastycznie, a my dalej będziemy robili swoje biznesy na srebrnej i będziemy oszukiwać społeczeństwo.
Czesław Fiedorowicz, PSL, bardzo krótko pozostaje.
W dalszym ciągu niepełnosprawni nie mają takiej pomocy, jaką zasługują. W ciągu seniorzy nie mają takiej pomocy, na jaką zasługują, a dzieci otrzymują pomoc taką, na jaką nawet nie stać Niemców. Więc myślę, że to nie jest mądra, racjonalna polityka społeczna.
Kukiz 15, Artur Groc.
Najwyraźniej chyba na Nowogrodzką dotarły najnowsze sondaże i prawdopodobnie panika, kupowanie głosów na ostatnią chwilę. Tak to wygląda. Jeszcze kwestia, drobna uwaga do pana Surmacza. Otóż pan zapytał się, kim ja jestem. No z pewnością odpowiem panu, kim nie byłem. Otóż nie byłem milicjantem Milicji Obywatelskiej.
To czy w wyborach kiedykolwiek pan startował i zweryfikował się pan w zaufaniu publicznym? Czy pan
bardzo
tak
proszę o krótkie wypowiedzi. Marek Surmacz w takim razie.
Nie był pan nikim w życiu, dlatego pan stawia zarzuty na temat, których pan bladego pojęcia nie ma.
Ale to jest tak nieeleganckie, co pan powiedział, że ja po raz pierwszy
pani nie zabiera głosu w tej sprawie w ogóle.
Drugiego powiedział, pani... że był pan nikim. Szanowny tak, pan panie, nikim. Piastuje pan apeluję mandat radnego województwa lubuskiego. Jestem oburzona. Jestem oburzona
nie dziwię
tym,
się, nie dziwię się. Niech się pani zajmie swoim ugrupowaniem,
że pan powiedział, że jest pan nikim. Szanowny panie,
wstyd mi.
Niech pani się wstydzi za siebie, proszę pani. Proszę, mój życiorys nie ingerować.
Wstyd, żeby o człowieku powiedzieć, jest pan nikim. To się nie mieści w standardach cywilizacyjnych jakichkolwiek.
Mieści się
daleko na wschodzie.
W standardach nowoczesnych, która ma zero poparcia.
Będę musiał państwu odebrać wszystkim głosy.
Proszę pani, niedawno jeszcze oczywiście był jednym z zarzutów publicznie stawianych dla Prawa i Sprawiedliwości, że na pierwsze dziecko nie ma 500+, a w tej chwili, kiedy ogłaszane jest, że będzie 500+, to jest totalna krytyka. Zwracam uwagę generalną. Z oponentów dzisiejszej audycji nikt, Czesławem Fiodorowiczem, który mówił o PSL-u, pozostali uczestnicy, tylko mówili o Prawie i Sprawiedliwości. Zero propozycji pozytywnych dla Polaków.
Jeszcze jedna wypowiedź, Leszek Gajda, porozumienie. Będziemy kończyć.
Drodzy państwo, naszym dzieciom należą się dodatki na to, żeby nasze społeczeństwo było silne i żeby rzeczywiście Polska mogła mieć ten w końcu wyż demograficzny. I to było na sztandarach. Także to na samym początku było mówione, że jednak dzieci otrzymają te 500+. I teraz mnie tylko dziwi reakcja opozycji, że nagle są niezadowoleni i znowu dyskusja. Skąd na to wejdą środki? Czyli mamy powtórkę.
I kończymy Lubuskie Forum.
Przede wszystkim wykazaliśmy tu oszustwo i manipulację, a nie niezadowolenie.
Musimy
kończyć.
Tak,
były radzieckie mowy, był drugi sąd, teraz są ludzie niejasni. To jest język Prawa i Sprawiedliwości.
Lubuskie Forum. W programie udział wzięli Artur Groc, Kukiz 15.
No, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Lubuszczy.
Teraz na początku. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję za zaproszenie.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dziękuję.
W studiu w Gorzowie poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, do usłyszenia.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, dziękuję.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję, życzę miłego weekendu.
Bogdan Sadowski, również dziękuję, do usłyszenia.